Mówi pan, że dopiero po 1989 roku można było swobodnie rozmawiać na ten temat. Jaka była pierwsza informacja, która do pana dotarła?
Ja powiem panu, może pozwoli pan, że powiem inny szczegół, który jest dla mnie dość bulwersujący i dość istotny. Mianowicie, w momencie, kiedy Rosjanie zajęli ponad połowę obszaru Polski.
Polskie województwa wschodnie.
Wschodnie. Część matek, żon z dziećmi uciekła. Albo do generalnej guberni, albo starała się wyjechać na zachód, albo inne miejsca w Rosji, znając, co może ich czekać. Druga część matek z różnych powodów, nie wiem, czy miała zaufanie do władzy radzieckiej, czy nie, pozostawała w miejscu.
No też nie wszyscy mieli możliwość ucieczki.
I ta część została wywieziona na Syberię, prawda?
Były trzy takie fale, pierwsza w lutym 40 roku, wywózek.
I dzisiaj sytuacja jest tego typu, że tak zwani Sybiracy otrzymają pomoc państwa w codziennym swoim życiu, natomiast, jak ja mówię, dzieci polskie, które w jakiś sposób uchroniły przed wyjazdem, nie mają żadnej pomocy. I to w skali kraju to jest około 300-400 w tej chwili dzieci, bo to najmłodsze dziecko ma 80 lat, 81 lat. Są stowarzyszenia w tej chwili katyńskie w Polsce, gdzie są 2, 3, 4 osoby działające, a reszta po prostu nie jest w stanie nawet już wyjść z domu i się po prostu te stowarzyszenia kończą. I problem, który jest, to jest problem, żeby zachęcić, zainteresować młodzież tym tematem i żeby była przekazanie jakby pałeczki dalszemu pokoleniu, żeby kiedy jeszcze są ci żyją te dzieci, bo ostatnia wdowa zmarła 2 lata temu w Polsce, żeby po prostu maksymalnie dużo informacji bezpośrednio uzyskać. Dlatego my w Poznaniu organizujemy bardzo rozległe, bym powiedział, uroczystości, obchody 80. rocznicy.
Ale wracając do tego, o czym pan mówi, chyba młodzież sporo wie i ma okazję dowiadywać się o Katyniu. W Poznaniu są organizowane wyjazdy na wschód. Świętej pamięci pan Dowojna organizował takie wyjazdy. One są kontynuowane. Wczoraj przy pomniku w czasie uroczystości rozmawiałem z uczennicami z 6. liceum w Poznaniu. Na pewno te wyjazdy robią duże wrażenie na młodzieży. Zresztą na każdym chyba, kto był w Katyniu, czy w Miednoje, czy w Charkowie, to jest duże przeżycie.
No jeżdżą na pewno do Rosji, do Katynia, do Smoleńska i zawsze mówią, że jest to dla nich bardzo ważne przeżycie i opowiadają o tym w szkole.
Tak, no w tej chwili gościmy naszych przyjaciół z Tweru, z Rosji, bo jeździmy również do Tweru na cmentarz w Miednoje. A wyjazd do Katynia będzie organizowany w kwietniu przyszłego roku.
A czy goście z Rosji, sąsiedzi z Rosji są tutaj?
Tak, znaczy tu w tej chwili pod pomnikiem nie, ale są w Poznaniu, w tej chwili gościmy wymianę z Rosją.
Czy też i mówicie o tym 17 września, czy to jest jakiś temat do dyskusji, czy może z nauczycielami historii z Rosji?
Znaczy nie ma kontrowersji, jeżeli jesteśmy w Twerze, w Miednoje, to razem tam jesteśmy i co do tego, kto co zrobił, kto jest winny, nie ma żadnych wątpliwości.
No, olbrzymie przeżycie, to wie pan, to się nie zapomina.
Pan był?
Byłem w Katyniu. Także to się nie zapomina i to przychodzi, wraca. Taka jest prawda, nie? Tak się złożyło, że byłem w roku 2010. Byłem 10 dni po katastrofie smoleńskiej. I byłem pierwszą taką pielgrzymką, która dotarła na lotnisko smoleńskie. Mam swoje określone zdanie na temat tej katastrofy, ale to może nieistotne jest. Istotne jest to, że akurat byliśmy świadkami, kiedy Rosjanie rozpoczęli budowę cerkwi bez uzgodnienia tego ze stroną polską przed Katyniem. W tej chwili wiemy...
Przed tym memoriałem.
Przed tym memoriałem katyńskim, tak. Tu na granicy, dokładnie przy granicy, przy parkingu. Natomiast wiemy, że teraz jest wystawa mówiąca o zbrodni, które niejakoby Polacy mieliby dokonać w 20 roku na jeńcach sowieckich, prawda?
Cały czas
zdepresjonowany po prostu ten cmentarz. No a dowiadujemy się ostatnio, że w Miednoje mają być przeprowadzone kolejne badania, żeby udowodnić, że tam chyba nie było w ogóle żadnego żołnierza polskiego, nie?
No bo byli policjanci.
Byli policjanci, tak, tak.
No to jest smutne, ale też byłem w 2010 roku, może trochę później, kilka miesięcy później na cmentarzu w Katyniu, byłem w Miednoje, w Charkowie byłem dwukrotnie. Ale duże wrażenie robi to, że groby polskich oficerów są w jakiś sposób oznaczone, upamiętnione. Niektórzy dziwią się, że w czasie uroczystości w Poznaniu przemawiają przedstawiciele trzech religii, a tam też jest upamiętnienie...
Czterech.
Nawet czterech.
Tam jest cztery religii. Tam jest rzymskokatolicki, prawosławie, żydowski i muzułmański.
No właśnie, bo przecież wyznawcy tych religii byli w Wojsku Polskim, ginęli w Katyniu. Trudno się dziwić, że mają prawo do upamiętnienia zgodnie ze swoim wyznawanym poglądem za życia. Ale o czym chciałem powiedzieć? Na mnie duże wrażenie zrobiło to, że są pomniki polskich oficerów, a przecież na tych cmentarzach też są pochowani obywatele Związku Radzieckiego.
Tysiące.
I ich tylko zdjęcia przypięte pineską do drzewa.
Pan największe wrażenie, no to, tragiczne wrażenie zrobiło dla mnie w Katyniu to, że, znaczy tym, że jak pan zauważył, były takie niecki, gdzie stała woda, prawda? I wiadomo, że w tych nieckach jest grób, prawda? I jak pan wszedł na Dnieps, tam na rzekę, to widział pan, bym powiedział, dacie ludzi.
Dacze,
wysoko takie, postawionych, prawda, ale to dacze takie solidne, nie takie jakieś zwykłe, prawda?
No, zresztą
ten przed domem ja pan akurat dół, wiadomo, że tam są kości, prawda? Kawałek dalej kości. I na kościach stawiają dacie. No, to dla mnie było przerażające.
Ja tylko, prawda, przypomnę, że teren, gdzie dokonano zbrodni katyńskiej w samym Katyniu, to było miejsce letniskowe, gdzie wypoczywali przedstawiciele NKWD.
Nie, to w ogóle jest miejsce bardzo znane. Mianowicie to była własność polskiego adwokata i wszyscy, którzy przyjeżdżali do Petersburga czy do Moskwy, zatrzymywali się w Smoleńsku. Zresztą już nie pamiętam tego nazwiska, ale marszałek Piłsudski oznaczył go największym oznaczeniem w Polsce, prawda? On był bardzo, bardzo wielkim patriotą. Natomiast to był dom, taki dworek modrzewiowy i to potem było, NKWD przejęło i zrobiło tam swoje siedzibę, sanatorium, prawda? A potem już wykorzystali to.
Ale zacząłem zastanawiać się nad tą różnicą pomiędzy upamiętnieniem polskich oficerów a obywateli radzieckich. No i wniosek jest bardzo prosty. To wszystko dzięki rodzinom katyńskim, bo ci najbliżsi zostali w Polsce, mogli pamiętać, przechować w swojej pamięci rodzinnej informacje, wspomnienia i tak dalej, i tak dalej. I potem mogli działać, mogli postawić ten pomnik, czy naciskać na władze rosyjskie, żeby do tego doszło. Natomiast bliscy tych, którzy zginęli tam w latach wczesnego stalinizmu, no oni albo też zginęli gdzieś później, albo zostali rozproszeni. I w zasadzie należy to jeszcze bardziej pamiętać o tej rodzinie katyńskiej, która tyle wywalczyła, tyle zrobiła właśnie dla upamiętnienia tej zbrodni. To jest wielka zasługa rodzin katyńskich.
No na pewno, z tym, że prawda jest tego typu, że również po stronie rosyjskiej znaleźli się ludzie, których, jak bym powiedział, ruszyło serce, czy byli, jak dochodzili...
Ludzie dobrej woli.
Dobrej woli, ale nie, oni po prostu mamy, odnośnie tego wypadku w Smoleńsku, to pisał major KGB, który potem musiał uciekać do Polski i w Polsce zmarł, został wyróżniony przez pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który po prostu z własnej inicjatywy zaczął własne śledztwo, ponieważ był majorem KGB, w związku z tym jak go dochodził do tych rzeczywistych sprawców zbrodni, to oni na początku się bali, a potem jakby otwierali się, przywódcy oczywiście, i dlatego te informacje on po prostu wyciągnął. Ponadto niektórzy sprawcy tuż przed śmiercią, mając 90 lat, zaczęli po prostu od siebie musieli to powiedzieć, jak to było, prawda? Także był taki moment. Zresztą to charakterystyczne jest dla Rosjan, że z Rosjaninem można porozmawiać, się dogadać błyskawicznie, ale im idzie się w górze i w hierarchii państwowości, to jest coraz gorzej, coraz trudniej, prawda? Sam byłem pół roku na stażu kiedyś naukowym w Charkowie i to był wspaniały staż, wspaniali ludzie i wspaniali naukowcy, ale potem jak się szło w górę, tam to zaczęło być schodne, prawda?
A widzi pan różnicę teraz pomiędzy oceną polską a rosyjską zbrodni katyńskiej lat stalinowskich, tego, co działo się wtedy, w latach 30-tych, 40-tych?
Bym powiedział, wraca stare. No. Tak bym to podkreślił. Wraca stare niestety. Nie? I to zupełnie niepotrzebnie, bo dokonał się pewien przełom i trzeba by ze spokojem po prostu dojść do tej prawdy. Prawda ma to do siebie, że w końcu ona po pewnym czasie wyjdzie na wierzch. Prędzej czy później, nie ma na to, moja matka mówiła, oliwa wyjdzie zawsze na wierzch, prawda? I ona wyjdzie, więc to jest tylko niepotrzebnie w tej chwili w tych głowach Rosjan tworzy się takie sztuczne jakieś bariery, niepotrzebne zupełnie.
Za chwilę wrócimy do rozmowy, a teraz jeszcze przypomnijmy wspomnienia rodzin sybirackich, mówi pani Barbara Homa.
A ta podróż z powrotem, no to wie pan co, no to myśmy jechali, to jakoś tak, że myśmy jechali pod koniec roku. Stale się bałam w czasie tej podróży.
Miała pani wtedy lat 8?
No to, ale wracaliśmy w 44, bo ten transport już w 44 nas wiózł, tych, co się zgłosili do tego wojska. No to nie było tak, że rodzina wracała. A się okazało, że jak ojciec już stryja zaprosił do wojska i stryj dojechał, to ojciec już mu się należało trochę wolnego z tego, bo już tam się zgłosił do tych sielc wcześniej dużo, to wziął sobie trochę urlopu, żeby pojechać nam coś żywności zawieźć. Więc podobno cały plecak miał chleba i konserw, ale nie wiedział gdzie, jaki transport, jacy są ludzie. Chodził tydzień podobno przy różnych transportach, nie mógł nas znaleźć. A myśmy z kolei nie wiedzieli, że on nas szuka, bo przecież nie było żadnych informacji. W końcu się okazało, że myśmy tylko, bo już ten stryj odszedł i myśmy tylko były stryjenka plus dzieci.
Znalazł was?
W tym transporcie. No nie znalazł, tylko ten kuzyn wyglądał przez to okno w tym wydlęcym wagonie, przez to i on zauważył mojego ojca, że tam gdzieś idzie i zaczął krzyczeć, stryj idzie. On nie zauważył, bo on już nie wiedział, przy jakich transportach chodził, w jakim terenie chodził.
I jak tatę zobaczyliście, to co?
No to jak on zakrzyczał, że stryj, no to wreszcie radość. A ojciec już nie wierzył, że nas znajdzie, bo już nas tydzień szukał przy różnych transportach, w różnych miejscowościach, tam w rejonie południa Rosji. I się okazało, że po prostu już tam rozdał, bo ludzie biedni, no tak, widzieli, że on ma pełny plecak, to rozdał chleb, rozdał konserwy i zostawił sobie jeden chleb i jedną konserwę. A tutaj nas tyle głodnych, bo stryjostwo, dwie dziewczyny i chłopak, no i my dwie jeszcze, pięcioro dzieci i stryjenka. No i jeden chleb został i jedna ta konserwa. No to nie bardzo było jak dzielić, ale tam jakiś był rynek. Ojciec miał jakieś pieniądze, bo to w tym wojsku już coś miał i po prostu na tym rynku były owoce i kupił wiadro winogron. To tym nas pocieszył, bo nie byłoby w ogóle co... No nie miał już potem czym nas dzielić.
Czyli taka historia z happy endem.
I mało tego, to się jeszcze nie skończyło, bo z transportu musiał nas zabrać, bo transport jeszcze nie wiadomo ile by stał. Zabrał nas do Moskwy, zawiózł. W Moskwie do ambasady po uprawnienie do powrotu. No a myśmy na dworcu terenie musieliśmy czekać, czy on to załatwi w ambasadzie, te nasze dane, no, dokumenty na powrót. No na posadce żeśmy rozkładali jakieś resztki, te co mieliśmy tam do spania, to po jednej pierzynie, bo resztę co mogli sprzedać, to sprzedali, no ale po jednej pierzynie sobie zostawili.
Razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu i znów upór, żeby powstać i znów iść i dojść do celu. Ile w trudzie nieustannym wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń, ile chlebów rozkrajanych, pocałunków, schodów, książek, oczy twe jak piękne świece, a w sercu źródło promieni. Więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia. U twych ramion płaszcz powisał, krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamieni. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia.
Wracamy do rozmowy z panem Wojciechem Bogajewskim. Historia, jakiej nie znacie. Mówimy o zbrodni katyńskiej w 80. rocznicę wkroczenia wojsk sowieckich na wschodnie tereny Polski. Czasami niektórzy myślą na skróty i wydaje się, że zbrodnia katyńska nie ma za dużo wspólnego z Wielkopolską, ale gdy bliżej przyjrzymy się nazwiskom poległych tam, to tam było bardzo dużo Wielkopolan. Tam byli ludzie z Poznańskiego, którzy służyli w Wojsku Polskim na wschodzie albo byli ewakuowani po 1 września 1939 roku na wschód.
Napisałem książkę, gdzie ma pan 1939 życiorysów, tych, którzy tam zginęli. Paradoks jest, że najwięcej zginęło policjantów, bo policjanci dostali rozkaz, że mają się zjawić w określonych miejscach w wypadku wojny na terenie wschodnim. I oni się tam zjawili. Rosjanie po 17 września ich zgarnęli, tak można powiedzieć. A najgorsze jest to, że mieli pełną dokumentację. I mając tą pełną dokumentację, potem jeszcze w latach po zakończeniu II wojny światowej jeszcze ich ścigali, prawda? Także to nie skończyło się w 1945 roku, a to skończyło się znacznie później.
Powiem tylko, że ze względu na międzywojenne stosunki polsko-niemieckie, korpus policyjny ze Śląska był przecież tam ewakuowany. Paradoksalnie zginęli z rąk Sowietów, a nie Niemców, co pewnie też mogłoby nastąpić.
To jest paradoks, że stosunkowo najwięcej zginęło policjantów Wielkopolski. Z Wielkopolski,
ze Śląska, Wielkopolski. Tak, z tych
terenów. Ponad 600 policjantów.
Pięknie wydana książka, solidna księga w zasadzie, z Matką Boską Katyńską na okładce. Robi to zawsze duże wrażenie. Ale też duże wrażenie robi praca, którą musiał pan włożyć w przygotowanie tej książki. Tu są życiorysy, biografie. Jak długo pan zbierał te informacje?
No to 3 lata siedziałem, po 10-12 godzin dziennie.
I gdzie pan szukał tych informacji?
Wszędzie, gdzie się dało po prostu. Na pewno pomogło mi ministerstwo, które właśnie przysłało mi materiały odnośnie Kijowa Bykowni.
Ministerstwo?
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ponieważ oni mają materiały, ale do tej pory nie opublikowali w zakresie Kijowa Bykowni. Zrobili AB, natomiast pozostałe mi przysyłali. Dzięki temu mogłem po raz pierwszy w Polsce prezentować życiorysy mieszkańców województwa poznańskiego, którzy zginęli w Bykowni. Natomiast Kuropaty oparłem się na jedynej de facto dostępnej książce. To jest na tak zwanej kalendarzu 2000. Ksiądz Peszkowski w 2000 roku wydał 5 kalendarzy. Kalendarz Katyń, Miednoje, Charków, Kijów i Kuropaty. I proszę wyobrazić, że on umieścił w tych kalendarzach ponad 22 tysiące osób. On dotarł do tych materiałów, ale to może będzie rozmowa na inny temat. czy Kropaty będą kiedykolwiek odkryte, odtworzone, trudno powiedzieć, prawda? Wiadomo, gdzie to było dokładnie, wiadomo miejsce, gdzie była ta zbrodnia, gdzie są pochowani, to jest, dokładnie jest wszystko wiadomo. Natomiast jest tu, musi być wola polityczna, to trzeba powiedzieć Kremla, żeby to po prostu się zmieniło. A Kreml, jak się zmieni władca Kremla, to być może się to również zmieni.
Powiedzmy, Kropaty są niedaleko Mińska.
To jest w tej chwili dzielnica Mińska. Nie? Tak samo jak Katyń w tej chwili de facto jest dzielnicą smoleńska, prawda?
I pamiętam, że w 2010 roku już mówiło się o tym, że teren, gdzie prawdopodobnie są pochowani polscy oficerowie...
To nie jest prawdopodobnie, to jest dokładnie wiadomo.
No tak, ale chodzi mi o wyznaczenie dokładnej granicy, bo
dokładna granica jest wyznaczona. To wszystko jest dokładnie określone. Tam nie ma przesunięcia o metr nawet. Wiadomo, gdzie leżą, gdzie są i tak dalej. Tylko chodzi o to, że teraz zrobić ekshumację i po prostu zrobić cmentarz wojenny, prawda?
Ale wracając do tego, w 2010 roku już było niebezpieczeństwo, że tamtędy będzie poprowadzona jakaś inwestycja, że być może ten teren zostanie
rok
naruszony.
W zeszłym roku podjęto decyzję, że mają być bloki budowane. Ale wstrzymali się, więc zobaczymy, co dalej. Czas pokaże.
No i to jest właśnie ta wola polityczna albo jej brak.
Taka jest
brak
prawda.
Dobrej woli.
Ale ja proponuję, żeby pan tą książkę zamknął i przeczytał na okładkę, ostatnie zdanie z tej okładki, ale na tylnej okładki.
Tak, ostatnie zdanie. NKWD i Gestapo ustaliły, że problem, w cudzysłowie, Polaków zostanie rozwiązany do 1975 roku. Jaki wniosek z tego zdania na dzisiaj?
Nas nie miało być. Jesteśmy twardym narodem i wydaje mi się, że potrafimy być i mocno w górę.
No, powiem przekornie, na szczęście nie ma już NKWD i Gestapo. To akurat się spełniło.
Ta książka jest dostępna w kościele Jana Kantego, w kaplicy świętego Józefa. Pod tablicą zamontowany jest spornik i na tym sporniku jest ta książka. Każdy może przyjść, sprawdzić, czy tam jego rodzina jest, czy nie jest. Wszyscy członkowie rodziny katyńskiej otrzymali tą książkę, żeby była sprawa jasna, ale mi zależy na szczególnie tych, którzy zginęli w Kuropatach, żeby można było zweryfikować te dane, żeby można było rozszerzyć, prawda, że nie tylko były 3-4 informacje, czy 5 informacji, ale żeby był po prostu życiorys. Chociaż muszę powiedzieć tak, że przy pisaniu tej książki spotkałem się z taką historią, że najbliższe rodziny, na potwierdzenie tego, co mówiłem na samym początku, praktycznie biorąc, nie wiedziały nic o tym, że ktoś tam zginął, prawda? Do tego stopnia.
Były też takie przypadki.
Tak, masę. Ja więcej informacji znajdowałem i im przekazałem, niż oni mi przekazali, prawda?
Tak. A jak pan myśli, od czego to zależy?
Nie, to bardzo prosto, proszę pana. Kiedy ja nakryłem mego ojca w 53, może 4 roku, a miałem w tym momencie 6 tam lat, czy 7 lat, już chodziłem do szkoły. Nie, jeszcze nie chodziłem do szkoły. Ojciec był, że słuchał głos Ameryki, to ojciec był przerażony. On mnie prosił, on mnie błagał, żebym nikomu tego nie powiedział, że on słucha głos Ameryki.
No wie pan, ale to były lata 50.
Ale to szło, to zostało, proszę pana. Przecież Stowarzyszenie Katyń powstały dopiero w 90 roku.
No, ale prawie 30 lat.
No to w tej chwili mija 30 lat, prawda? Czyli nie było warunków do tego, że można było mówić o Katyniu.
No ale przez 30 lat można było nadrobić ten brak.
Wie pan, to nie jest takie proste, dlatego że pamięć nie istniała. No wie pan, no, doszło nawet do tego, że ludzie niszczyli, bo na zebraniach mówili, niszczyli listy z obozów, bo się bali, żeby to nie wpadło w ręce, prawda?
No rozumiem, do 89 roku. A potem?
A potem to już w tym momencie, wie pan, świadkowie, to już tam tych większych, nie wiem, 3/4 świadków już nie ma, prawda?
Gdzie teraz najczęściej pan opowiada tę historię katyńską?
W szkołach. I niektóre szkoły zaskakują. Wszystko zależy od nauczyciela. Znaczy ja w tej chwili w ramach tych obchodów 80-lecia zbrodni katyńskiej jest konkurs organizowany wśród młodzieży szkolnej. Organizuje to Liceum Katolickie. Pani kurator objęła patronatem. Nagrodą jest wyjazd do Katynia, a również książki, bonyt, który IPN funduje. Mam nadzieję, że w tym konkursie weźmie przynajmniej 300-400 osób w skali Wielkopolski. Także chciałbym zaprosić całą młodzież, nauczycieli przede wszystkim.
Na czym polega ten konkurs?
Konkurs jest na zasadzie zbrodnia katyńska, Przyczyny, przebieg, skutki. Taki jest temat ogólny. A potem...
Ale to będą wypracowania, rozumiem, tak?
Wypracowania. Z tych wypracowań wybierzemy około 40 osób i 40 osób miało konkretne pytania pisemne i wybierzemy laureatów.
A do kogo jest adresowany? Bo pan mówi młodzież.
Do młodzieży szkół średnich i podstawowych. 18 października rodziny katyńskiej, przypomnienie po prostu takich rodzinnych wspomnień w kościele Jana Kantego w kaplicy świętego Józefa o godzinie 10. I całą młodzież i nauczycieli zapraszamy.
Zapraszamy również. Czy w rodzinie też jeszcze ktoś jest zaangażowany w upamiętnienie?
No, mam 15 wnuków, więc część wnuków dostała już tak zwane chusty katyńskie. Jest taki zwyczaj, który prowadziliśmy, że zawsze w rocznicę wydania uchwały o zamordowaniu tych ponad 22 tysięcy jeńców w kościele na Samarzewskiego młodzieży wręczane są chusty katyńskie, po to, żeby po prostu ich mobilizować, zainteresowanie się tym problemem. Co roku jakieś 15-20 osób otrzymuje. No i część moich wnuków otrzymała i wiem, że interesują się tym, przeżywają to.
Dziękuję bardzo za uwagę. Dobranoc Państwa i moim gościem w audycji Historia, jakiej nie znacie. Był pan Wojciech Bogajewski ze Stowarzyszenia Katyń w Poznaniu. Jest pan wiceprezesem stowarzyszenia, którego prezesem jest pan Tadeusz Patecki. Serdecznie pozdrawiamy. Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia, mówi Jacek Kosiak.